Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Waldemar Rybak, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. Dzień dobry, panie dyrektorze, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie dyrektorze, przez całą Europę przetacza się trydemia, połączenie grypy, COVID-19 i RSV. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w tej chwili epidemiologiczna i w ogóle jak wygląda obłożenie w mławskim szpitalu?
No niestety obserwujemy to również u nas. Ja tutaj mam przed sobą takie dane statystyczne z ostatniego tygodnia od Wigilii, które jednoznacznie pokazują, że u nas też dużo się dzieje. W Wigilię w nocnej świątecznej pomocy lekarskiej mieliśmy 56 pacjentów, natomiast już w pierwszy dzień świąt było ich 101, drugi dzień świąt 91 osób, później 52, 42. Są to bardzo duże liczby. Reasumując, przez dwa dni świąt i Wigilię pacjentów w NPL-u było 248. Niepokojące jest to, że wśród tych pacjentów jest bardzo dużo dzieci, bo z tych 248 pacjentów 108 to były dzieci. Podobnie jest również w szpitalnym oddziale ratunkowym, chociaż tutaj jest trochę spokojniej, bo musimy powiedzieć, że szpitalny oddział ratunkowy obsługuje pacjentów z urazami, z nagłym zagrożeniem życia, natomiast nocna pomoc lekarska dedykowana jest pacjentom z zachorowaniami dróg oddechowych i różnych takich stanów niezagrażających życiu. Ale dość powiedzieć, że i znów odwołuję się do tych pierwszych trzech dni, spośród tych 108 dzieci, 38 dzieciaków musieliśmy skierować do oddziałów szpitalnych. Przyjmowaliśmy ich do swojego oddziału, ale też odsyłaliśmy do innych szpitali. Jedno dziecko pojechało do Warszawy, któreś tam do Ciechanowa. Także są to bardzo...
Czyli sytuacja jest poważna generalnie, a szczególnie wśród dzieci, jak słyszymy.
Tak, bardzo poważna sytuacja i teraz robimy analizę, jak możemy się przygotować na jeszcze gorszy scenariusz, taki, w którym będziemy musieli zwiększyć liczbę łóżek, szczególnie przeznaczonych dla dzieci w oddziale szpitalnym, na przykład dostawki, czy jeżeli będzie jeszcze gorzej, być może nawet w części interny będziemy musieli wydzielić jakieś sale dedykowane dzieciom.
Czy sądził pan, że po okresie pandemii koronawirusa sytuacja się już uspokoi i że no nie będzie takich drastycznych wzrostów zachorowań?
Wszyscy mieliśmy taką nadzieję, że będzie wreszcie spokój, że będzie można troszkę pomyśleć o innych sprawach, jak wykonać inwestycje w szpitalu, jak przystosować szpital do nowych czasów, do nowych wyzwań, do potrzeb pacjentów, a tu się okazuje, że musimy działać znów w trybie awaryjnym.
Panie dyrektorze, a proszę powiedzieć, jak wyglądała sytuacja w czasie pandemii COVID-19? Bo z tego, co pamiętam, to Mławski Szpital nie był specjalistyczną, wydzieloną placówką do przyjmowania pacjentów z COVID. Jak dawaliście sobie radę?
No cóż, my na bieżąco monitorowaliśmy sytuację. Ja powołałem pełnomocnika dyrektora do spraw walki z pandemią i do monitorowania sytuacji. Tutaj to był strzał w dziesiątkę, ponieważ wybrałem właściwą osobę. Do dzisiaj jeszcze zbiera to pozytywne recenzje. Na bieżąco analizowaliśmy sytuację i w zależności od potrzeb występowaliśmy do wojewody o utworzenie łóżek covidowych albo zmniejszenie liczby tych łóżek covidowych. W okresie pandemii wojewoda wydał w stosunku do naszego szpitala 10 decyzji administracyjnych i muszę tu się pochwalić, że spośród tych 10 decyzji tylko jedna była wydana w trybie nakazowym ostatnia, ale to też już przygotowywaliśmy się do napisania wniosku o wydanie tej decyzji. Także 9 było z naszej inicjatywy.
Mówi się, że niektóre szpitale zarobiły na pandemii, inne, że bardzo dużo straciły. Proszę powiedzieć, czy ze środków dedykowanych szpitalom na COVID-19 szpital Mławski skorzystał?
Tu sytuacja jest złożona. Nie można powiedzieć jednoznacznie, skwitować tego, ten zarobił, ten stracił, bo trzeba to rozpatrywać w wielu aspektach. Po pierwsze, czy poprawił się wynik finansowy? W niektórych szpitalach tak, u nas zresztą też. Drugi aspekt to jest doposażenie szpitala w sprzęt. Też się pochwalę, u nas też nastąpiła znacząca poprawa. Dość powiedzieć, że wszelkie inwestycje, tak łącznie, których szpital dokonał w okresie pandemii, są na kwotę około 15 milionów złotych. To jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby takie pieniądze mogły przypłynąć do szpitala, gdybyśmy rozmawiali na ten temat jeszcze 3 lata temu.
Panie dyrektorze, a proszę powiedzieć, jak z poimkiem na tlen, bo wiele placówek podkreślało, mówiło o tym, że jest ogromne zapotrzebowanie na tlen, trzeba było nowe zbiorniki budować. Czy ten zbiornik w Mławie, on już powstał?
Oczywiście, jak tylko zaobserwowaliśmy, że jesteśmy na granicy zapotrzebowania na tlen, wystąpiliśmy do ministra zdrowia o przyznanie środków. Te środki nam natychmiast zostały przyznane i mamy dodatkowy duży zbiornik z tlenem. Także mamy zapewnione pełne bezpieczeństwo naszego szpitala w zapotrzebowanie na tlen.
Panie dyrektorze, to wracając do tej trydemii jeszcze, tak pomyślałam sobie, no nawet ta złożoność teraz zachorowań chyba już państwa organizatorów służby zdrowia tak nie przeraża, jak w czasie epidemii koronawirusa. Nawet jeśli te przystawki trzeba organizować.
No nie, sytuacja jest zupełnie inna. Dzisiaj nie tylko ci, jak to pani określiła, organizatorzy służby zdrowia, ale również lekarze, pielęgniarki, ci przedstawiciele zawodów medycznych inaczej to postrzegają. Ja nie chciałbym tutaj wracać myślami do tego, co było i jakie było początkowe podejście do pandemii. Chciałbym tutaj jakoś zasłonę milczenia postawić i nie wracać do tego tematu. Natomiast teraz jesteśmy inaczej trochę mentalnie przygotowani do tego. Wszyscy wiemy, że jak trzeba, potrzeba jest jakiegoś zwiększonego wysiłku, coś więcej dać od siebie, to jak najbardziej wszyscy jesteśmy gotowi do takiego wysiłku. Ale jednak muszę tutaj wrócić tak i oddać sprawiedliwość jednej z grup zawodowych, która szczególnie, moim zdaniem, szczególnie wyróżniła się w walce z pandemią. Są to ratownicy medyczni. I myślę, że nie będę przesadzał, jeżeli powiem, że gdyby nie ratownicy medyczni, to w Polsce trudno byłoby sobie poradzić z pandemią.
Piękne słowa, myślę, że na pewno ucieszą pana pracowników, ale też innych ratowników z innych placówek. Panie dyrektorze, o tych finansach chciałabym porozmawiać, ponieważ jest problem. Jest problem w szpitalach, chodzi o porozumienia z pracownikami, które trzeba realizować, a pieniądze są w tej chwili szpitalom wypłacane w inny niż dotychczas sposób. Proszę powiedzieć, czy to wpływa na zadłużenie szpitala i w jakiej kondycji w tej chwili finansowej jest szpital?
Szpital Mławski nie generował długu do tej pory. Nawet za 20 rok pojawił się dodatni wynik finansowy. I sytuacja była dobra, ponieważ balansowaliśmy na granicy równowagi finansowej. Problem zaczął się w połowie tego jeszcze trwającego roku, ponieważ od kilku lat szpitale mają obowiązek, nie tylko szpitale, wszystkie zakłady opieki zdrowotnej mają obowiązek dokonywania waloryzacji wynagrodzeń i wypłacania wynagrodzeń według pewnych wskaźników, współczynników określonych w przepisach prawa. Te wynagrodzenia nie mogą być niższe niż to, co wynika z przeliczenia średniej krajowej przez te współczynniki. I sytuacja jest o tyle ciekawa, że te szpitale, które, powiem tak, rozważnie gospodarowały środkami na wynagrodzenia, może to eufemistycznie trochę zabrzmi, bo jedni mogą powiedzieć, że skąpiły pracownikom, ale z drugiej strony nie generowały długu. I to te szpitale, te placówki mają do tej pory jeszcze nierozwiązany problem i one miały najbardziej pokrzywdzone na tym wyszły, dlatego że podam przykład, jak to było u nas. My otrzymywaliśmy środki, dodatkowe środki na wynagrodzenia w kwocie miesięcznej około 920 tysięcy złotych. Był to taki dodatkowy strumień, którym przekazywane były środki przez NFZ. W tym roku, to było przez kilka lat, w tym roku zmienione zostały zasady i środki na wynagrodzenia zostały włączone do zapłaty za wykonywane świadczenia zdrowotne. Ale wszystko by było dobrze, gdyby to były te środki, które przynajmniej te, które były wcześniej przekazywane tym bocznym strumieniem. No ale ktoś popełnił błąd i opracowano taki algorytm, którego do dzisiaj nikt nie rozumie i trwają spory między niektórymi szpitalami, już nawet w sądzie, między Związkiem Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Szpitali Powiatowych. To jest bardzo gorący temat i jeszcze, tak jak powiedziałem, niezakończony. I skończyło się to tym, że, bo nie chciałbym przedłużać i opowiadę szczegółów, że mieliśmy 922 tysiące, a po włączeniu, po wprowadzeniu tego algorytmu otrzymaliśmy 400 tysięcy. Wobec tego pojawił się deficyt na 500 000 miesięcznie. Miesięcznie i to groziło generowaniem rocznego długu w wysokości 6 000 000 zł. Jak rząd NFZ zorientowali się, że jest błąd, dokonano jeszcze pewnych korekt i nasz szpital otrzymał dodatkowe 380 tysięcy, ale nadal brakuje nam 120 tysięcy złotych miesięcznie tylko na wzrost wynagrodzeń pracowników działalności podstawowej. A tu trzeba dodać, że musieliśmy trochę zwiększyć wynagrodzenia również pracowników administracji i jeszcze, co jeszcze ważniejsze, trzeba dodać, że wzrost środków z NFZ-u miał obejmować również skutki pandemii. No u nas nawet nie objął wzrostu tych podstawowych wynagrodzenia, już nie mówiąc o skutkach pandemii i tych wszystkich kłopotów, które dzisiaj mamy.
Panie dyrektorze, no ale państwo monitorujecie, krzyczycie, że źle są naliczane środki. Czy jest szansa na odwrócenie tej sytuacji?
Powiem tak, dzisiaj rano przed przyjazdem tutaj do studia odbyła się telekonferencja ze Związkiem Pracodawców Szpitali Powiatowych, który prowadzi dialog z NFZ-em. Na razie sytuacja jest w zawieszeniu, ponieważ NFZ stara się ustalić ryczałt na przyszły rok, ustalić zasady, jakie będą obowiązywały w finansowaniu świadczeń w przyszłym roku. Na dalszy plan został odłożony ten problem zwiększenia środków na wynagrodzenia. Tu trzeba dodać, że Najwyższa Izba Kontroli zajęła się kontrolą tego zagadnienia. Raport jeszcze nie powstał, kontrola już się chyba zakończyła, ale raport jeszcze nie powstał. On ujrzy światło dzienne na początku roku. Na początku roku również powstanie takie opracowanie na zlecenie Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, które wykonuje Szkoła Główna Handlowa, czy specjaliści ze Szkoły Głównej Handlowej. No i cóż, no i wtedy się zacznie. Wtedy można powiedzieć, będzie ciekawie, bo media będą miały o czym mówić. Tak mówię to bez satysfakcji, bo tak nie powinno być.
Czy to generuje dług szpitala cały
oczywiście,
czas?
Oczywiście. Natomiast ja ciągle mam nadzieję, że ktoś przysiądzie do tego i rzetelnie policzy i dojdzie do wniosku, że jednak trzeba tutaj nadzwyczajnych działań. Powiem też, że Szpital Ławski jest wśród 200 szpitali w Polsce, które zostały właśnie w taki sposób pokrzywdzone. Niektóre szpitale w związku z tym algorytmem dostały środki, chociaż wcale się ich nie spodziewały. Także to też jest dziwna sytuacja, że coś takiego się wytworzyło i że ktoś dopuścił do takiego stanu rzeczy, no ale cóż. No. Tutaj trzeba niestety z goryczą powiedzieć, że trzeba się zastanowić nad tym systemem, który od 20 lat jest z mozołem budowany. I nad wyciągnięciem wniosków, nad sprawdzeniem, co było dobre, co nie było dobre. Przypomnienie sobie chociażby tego, że jak powstały kasy chorych, to media od razu następnego dnia zaczęły to krytykować i przypomnijmy sobie, wszędzie pojawiał się postulat likwidacji kas chorych. Kasy chorych zostały zlikwidowane w 2003 roku i nic się nie poprawiło. Później, jak tylko powstał NFZ, były w mediach postulaty likwidacji NFZ-u. Przypomnijmy sobie, że to było naczelne hasło każdej kampanii wyborczej. Likwidacja NFZ-u. Ja się dziwię, dlaczego dzisiaj nikt tego nie podnosi. To oczywiście nic by nie dało, bo muszą być instytucje, które kontrolują finanse służby zdrowia, które ustalają zasady rozdziału tych środków, ale tak naprawdę najwyższy czas, żeby przyjrzeć się temu wszystkiemu, przewietrzyć ten system i ustalić nowe, normalne zasady. Dodam jeszcze tylko tyle, że jak pamiętam, jak powstały kasy chorych, to było w systemie około 36 miliardów złotych. Dzisiaj jest ponad 130 miliardów. I pytanie retoryczne, co się zmieniło? Ja mógłbym dodać, ile rzeczy jest lepszych, bo na pewno jesteśmy mądrzejsi, na pewno wiele świadczeń wykonywanych jest lepiej. W niektórych zakresach świadczeń jest o wiele lepszy dostęp. Jest dużo dobrych rzeczy się wydarzyło, ale jeszcze raz powtarzam, to trzeba zbadać, opisać, wyciągnąć wnioski i chyba poukładać się na nowo.
Panie dyrektorze, to w oczekiwaniu na te zmiany chciałabym powrócić do Mławskiego Szpitala. Proszę powiedzieć, jak duża jest placówka Mławska, jakie oddziały w tej chwili funkcjonują? I chciałabym też o nowym sprzęcie porozmawiać, ponieważ sporo zmian nastąpiło, jeśli chodzi o wyposażenie sprzętowe lecznicy.
Jak duża jest, możemy mówić, jak jest duża, ale o tym też nie można mówić w oderwaniu od potrzeb, od tego, po co jest ten szpital i czemu on ma służyć. Nasz szpital ma około 200 łóżek, około 500 pracowników są w tym szpitalu. Podstawowe oddziały takie jak chirurgia z pododdziałem ortopedii, interna z pododdziałem udarowym, pediatria, oddział rehabilitacyjny, OIOM, no i oczywiście oddział ginekologiczno-położniczy, który funkcjonuje coraz lepiej. Mamy coraz więcej porodów w Mławie. Mamy bardzo fajną salę porodową. Ciekawostką jest to, że wyremontowały je same położne. Z własnej inicjatywy złożyła się na zakup farby. Same wymalowały, wysprzątały ten oddział. Także zapraszamy wszystkie pacjentki do naszego oddziału. To są te podstawowe oddziały, które zabezpieczają potrzeby zdrowotne pacjentów powiatu mławskiego w tym podstawowym zakresie. I moim zdaniem to jest taki dobry, typowy szpital dla potrzeb pacjentów powiatu mławskiego i on jest tak skrojony pod potrzeby. Natomiast co jest tutaj niewłaściwe? Chodzi o to, że ten szpital był niedoinwestowany przez lata. Jak ktoś bywa często w szpitalu, to nie zauważa nawet tego, co tam jest złe. Ja powiem swoje pierwsze wrażenie. Może tak brzydko to zabrzmi, ale jak się pojawiłem w przychodni specjalistycznej, tam gdzie jest również administracja, to moje pierwsze wrażenie to było takie, jak zobaczyłem okienko rejestracji, że to było podobne do okienka w gminnej spółdzielni w latach 80., jak kupowałem cement, kiedy budowałem dom. No, przepraszam za takie skojarzenie, ale to wypisz, wymaluj, to jest z tej epoki. I powiedziałem sobie, że nie spocznę, dopóki tego nie zmienię, a jednocześnie, gdybym miał się do tego przyzwyczaić, to powinienem stamtąd odejść. Pamiętam o tym, podjąłem wiele działań. Mam tutaj przed sobą dokumenty opracowania, takie koncepcje rozwoju szpitala.
No z tym zapewne pan startował do konkursu.
Znaczy nie wymagano tego ode mnie, ale takie założenia opracowałem, natomiast to, o czym tutaj mówię, to już jest dalej. To już są konkrety, to są dokumenty opracowane już na zlecenie szpitala. To jest taka analiza, co powinno w szpitalu się zmienić, jak należy przebudować niektóre oddziały szpitalne, co należy zmienić w poradniach specjalistycznych. I tutaj znów się odwołam do osób, które znają ten szpital. Jak się wchodzi na dziedziniec szpitala, pierwsze, co się rzuca w oczy, to są takie garaże, kilkanaście garaży taką obitych blachą, taką starą, zardzewiałą blachą w centralnym miejscu szpitala. I tak sobie powiedziałem, że to powinno być miejsce dla pacjentów. Tam powinny być gabinety specjalistyczne, pracownie rehabilitacji, a nie jakieś garaże, gdzie się trzyma jak to się mówi, przyda się różne. Myje się samochody na dziedzińcu. To już nie te czasy, to już to są lata 60. Także działamy w tym kierunku. Mamy już tutaj, ja pokażę pani i zresztą niektórzy pacjenci mogli się już z tym zapoznać, ponieważ mamy takie informatory, które pokazują, co chcemy z tym zrobić. A i zrobiliśmy też już dużo, bo 2 lata temu otrzymaliśmy nowy ambulans. W tym roku również kolejny nowy ambulans. Otrzymaliśmy pieniądze na zakup nowego tomografu komputerowego i wraz z dostosowaniem pracowni, czyli roboty budowlane wykonaliśmy. Zlikwidowaliśmy pralnię w szpitalu, ponieważ była kosztochłonna. I w miejscu tych pomieszczeń pralni urządziliśmy tam zakład diagnostyki obrazowej. Było w tym mnóstwo oporów, ponieważ ja zacząłem być posądzany. Tu jakieś próby likwidowania czegoś, co jest dobre w szpitalu. Dodam tylko, że jak żeśmy zrobili analizę zużycia energii elektrycznej dla urządzeń, które były zamontowane w pralni, w większości były to urządzenia jeszcze pamiętające lata 70., a nawet 60., wszystkie na prąd, to się okazało, że 1/4 energii, którą zużywa szpital, to pochłaniała właśnie ta pralnia. Zawarliśmy umowę z firmą zewnętrzną, uzyskaliśmy efekt w postaci nie tylko ograniczenia zużycia energii, co dzisiaj jest nie do przecenienia, ale też zmniejszenie kosztów funkcjonowania, a co najważniejsze, pozyskaliśmy pomieszczenia do tego, żeby można było posadowić tam ten nowoczesny tomograf komputerowy, 64-rzędowy, naprawdę wszyscy, nawet specjaliści, jak go oglądają, to mówią, najwyższa półka światowa. Poszliśmy za ciosem, pozyskaliśmy pieniądze na zakup rezonansu magnetycznego. W tym momencie kończy się już ta inwestycja. Za chwilę będziemy uruchamiać nowy rezonans. Nigdy w Szpitalu Mławskim nie było rezonansu magnetycznego. I tu niektórzy mówią, a po co w Mławskim Szpitalu rezonans? Przecież nie macie takich oddziałów, które by i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba myśleć o przyszłości, myśleć o rozwoju. Nie będziemy oczywiście silić się na otwieranie, spektakularne otwieranie, uruchamianie jakichś nowych oddziałów, które trzeba będzie za pół roku zamykać, bo nie będzie specjalistów, nie będzie komu pracować w tych oddziałach. Nie, robimy to, co jest potrzebne pacjentom szpitala. I tu dochodzimy do sedna sprawy właśnie. Jak powinien wyglądać system opieki zdrowotnej w Polsce? Jakie powinny być szpitale? Owszem, jest to największy pracodawca w powiecie. No może w powiecie mławskim to nie, bo kiedyś tak było, teraz są inne tam zakłady przemysłowe. Może powiem tak, że jest to pracodawca, którym coraz chętniej ludzie chcą pracować, ale podkreślam, szpital powstał dla pacjentów i to podkreślam.
Panie dyrektorze, to w takim razie jakie są kolejne plany, bo tyle udało się zrobić. Sprawa rezonansu jest w trakcie. Proszę powiedzieć, czy ma pan jeszcze jakieś takie plany najważniejsze, najambitniejsze na rozpoczynający, zbliżający się nowy rok?
No właśnie, to już plany. Kiedyś to były marzenia, teraz są już plany. I to plany powstały w oparciu o analizę potrzeb zdrowotnych, bo tak do tego trzeba podchodzić. Ja się zastanawiałem, czego w Mławie brakuje. Brakuje w Mławie, zresztą nie tylko w Mławie, takich placówek opieki długoterminowej. Ogromną bolączką systemu opieki zdrowotnej w Polsce jest brak takich miejsc, do których mogłyby być przekazywani pacjenci, którzy zakończyli leczenie szpitalne, ale jeszcze nie są sprawni. Bardzo często rodzina nie może zrozumieć tego, że pacjent jest wypisywany ze szpitala i przychodzą nieraz członkowie rodzin na skargę. No jak to? Babcia jeszcze, przecież ona sobie nie poradzi sama w domu, przecież no co ja zrobię? Ja pracuję, mąż pracuje, dzieci na studiach, czy już mają swoje rodziny, przecież ona sobie nie poradzi. No i bardzo często bywa tak, że ten pacjent zostaje na internie, jest niby leczony, jest jeszcze na tyle w dobrym stanie, że nie kwalifikuje się do pobytu w hospicjum, no ale coś jest między tym właśnie zakończonym leczeniem szpitalnym, a hospicjum. Tu w opiece długoterminowej mamy daleko, jesteśmy w tyle za Unią Europejską. To legło u podstaw właśnie podjęcia decyzji o tym, że będziemy budować w Mławie taki zakład opiekuńczo-leczniczy, duży zakład opiekuńczo-leczniczy, taki z prawdziwego zdarzenia. Też zastanawialiśmy się, jakiej wielkości ma być ten zakład, ponieważ są takie opracowania, które mówią, że powinien być jak największy i opłaci się dopiero powyżej 100 łóżek, ale i znów trzeba tu zadać pytanie. Jakiemu celowi ma to służyć? Zarabianiu pieniędzy czy opiece nad pacjentami, którzy tej opieki potrzebują? To jest pytanie, które myślę, że będzie przedmiotem dyskusji w roku wyborczym, a przynajmniej powinno być. Więc zdecydowaliśmy się na to, żeby przygotowywać się do zbudowania takiego zakładu na 50 łóżek. Złożyliśmy aplikacje swoje ośrodki unijne, no ale ze środkami unijnymi wiemy, jak jest teraz.
No powoli już ruszają.
Powoli ruszają. Miejmy nadzieję, że wreszcie ta dyskusja niepotrzebna się skończy i tutaj będziemy mieli otwarte drzwi. W przypadku naszym jesteśmy tak daleko zaawansowani, że myślę, że jesteśmy pół kroku przed innymi. Zresztą nad tym nam zależało. No i druga taka bardzo poważna rzecz to jest szpitalny oddział ratunkowy. Przychodząc do Mławy zostałem ostrzeżony, można tak powiedzieć, żebym się bacznie przyjrzał pracy właśnie szpitalnego oddziału ratunkowego i nocnej świątecznej pomocy lekarskiej. To było przedmiotem totalnej krytyki. To w mediach tam lokalnych i nie było tygodnia, żeby tam nie pojawiała się jakaś krytyczna informacja, że ktoś nie został przyjęty, że został odesłany, że tam to tylko potyka się zamkniętymi drzwiami, jeżeli chodzi o NPL, a jeżeli chodzi o SOR, to pacjenci nie mają żadnych warunków. Tłoczą się w korytarzyku. Jak karetka przywozi pacjenta, to łóżko, które przejeżdża z pacjentem, to przejeżdża po palcach siedzących pacjentów w korytarzu. Faktycznie tak było. Pierwsza rzecz, którą udało się zrobić, to przenieśliśmy poczekalnie pacjentów do kontenerów, które są ustawione przed szpitalem i to też dzięki pandemii, bo zacząłem się zastanawiać, jak to zrobić. Poprosiliśmy jedną z firm budowlanych, które działają tam na tym terenie, żeby użyczyły nam kontenerów. No i tak mamy je w użyczeniu już. Zastanawiam się, kiedy zaczną się upominać o te kontenery. Mam nadzieję, że jeszcze trochę to potrwa. Ale opracowaliśmy taką koncepcję budowy szpitalnego oddziału ratunkowego. Będzie to taki budynek obok szpitala połączony łącznikiem z tą pracownią diagnostyki obrazowej, o której mówiłem, czyli tam, gdzie jest już działający tomograf komputerowy, za chwilę działający rezonans magnetyczny. I jednocześnie nad SOR-em chcielibyśmy urządzić sale zabiegowe, czyli blok operacyjny. Obecnie w funkcjonującym bloku operacyjnym urządzilibyśmy OIOM i tak sukcesywnie, rotacyjnie zmienialibyśmy położenie oddziałów szpitalnych, po kolei remontując poszczególne oddziały. Także plany są, ma to potwierdzenie w dokumentach. Myślę, że skoro udało się tak dużo zrobić, przypomnę, że 15 milionów to było nie do pomyślenia 3 lata temu. O 1,5 miliona to w ogóle jakieś marzenia, a jednak mamy, doposażyliśmy się w sprzęt na 15 milionów, no i działamy dalej.
Nowy rok, nowe pomysły, nowe możliwości. Panie dyrektorze, ale ja chciałabym nawiązać do pana, że tak powiem, wędrówki tutaj po Mazowszu, bo przecież pan wystartował z Ciechanowa we wspomnianej Kasie Chorych, o której pan mówił. Później były warszawskie szpitale, placówki medyczne. No i z powrotem jest pan na północnym Mazowszu. To takie świadoma decyzja, czy po prostu taka praca była?
No właśnie zastanawiam się nad tymi wyborami swoimi. Czasem pomogły mi, tak kolokwialnie znów powiem, czynniki zewnętrzne, szczególnie tutaj w Kasie Chorych. Staram się zawsze widzieć pozytywne strony, a nie negatywne i wyciągać właśnie pozytywne wnioski. Pozytywne było to, że odchodząc z Kasy Chorych z Ciechanowa, miałem już pewien zasób wiedzy, orientację w systemie opieki zdrowotnej. Zacząłem pracować w branżowej Kasie Chorych dla służb mundurowych. Tam zdobyłem dodatkowe doświadczenie, bo to była zupełnie inna kasa chorób, specyficzna, było 16 regionalnych i 17 branżowa, która obejmowała całą Polskę, to, tak jak mówię, zupełnie inne doświadczenia. Stamtąd odszedłem do pracy w Stocerze w Konstancinie, później był szpital na Solcu, na stanowisko dyrektora szpitala. Powołał mnie świętej pamięci Lech Kaczyński, jeszcze wtedy jako prezydent Warszawy, przez pewien czas w Instytucie Matki i Dziecka. No i wróciłem do NFZ-u w 2008 roku, żeby zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. I tam pracowałem przez 11 lat. Jak dowiedziałem się, że tutaj jest postępowanie konkursowe na dyrektora szpitala w Mławie, to złożyłem swoją aplikację, ale nie po to, żeby zostać dyrektorem, tylko żeby się sprawdzić, czy ktoś mnie doceni. I tak nikomu nic nie mówiąc złożyłem tę aplikację. Wygrałem ten konkurs, byłem podobno najciekawszą koncepcję przedstawiłem spośród 6 kandydatów. Już wtedy około 20 lat mieszkałem w Warszawie i co zrobić? No ale ja jestem stąd. Ja jestem stąd, mam tu rodzinę w Ciechanowie, na wsi. Teściowie jeszcze wtedy żyli. To zadecydowało, że jednak trzeba tutaj myśleć o swoich korzeniach. No bo tak człowiek sobie zadaje pytanie. Ja niedługo będę musiał się zastanawiać, co trzeba będzie robić na emeryturze i no jeszcze kilka lat, ale jednak każdy sobie zadaje takie pytanie. Jestem z Ciechanowa.
Czyli patriotyzm lokalny wziął tutaj górę. Panie dyrektorze, czego chciałby pan życzyć swoim pacjentom na ten nowy rok? No bo zdrowia, kolokwialnie to mówiąc, nie, to no to wiemy,
takie,
tak.
To jest takie, tak można powiedzieć, że to każdy tak mówi. Ja przede wszystkim chciałbym życzyć mądrości. To będzie rok, którym potrzeba będzie nam dużo, dużo mądrości, żeby właściwie oceniać zjawiska, wyciągać wnioski i podejmować decyzje, żeby nie powiedzieć, dokonywać świadomych wyborów.
Życzymy Państwu wszystkiego dobrego na ręce pana dyrektora dla wszystkich pracowników ochrony i służby zdrowia w Mławie. Bardzo dziękuję za to spotkanie, panie dyrektorze.
Ja również dziękuję, pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Pan Waldemar Rybak, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie, jak sam o sobie mówi, człowiek stąd, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia Państwu.